Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan europoseł Konrad Szymański. Witam
Dzień
pana
dobry.
Posła.
Dzień dobry.
Jeden z najlepiej zarabiających, jak nie najlepiej zarabiający polityk Polski.
No jeden z 50 najlepiej zarabiających.
Fajnie być takim polityczny Forbes.
Myślę, że każdy woli zarabiać więcej niż mniej w każdej branży, w polityce również. Polityka, myślę, ma ten problem, że jest bardzo trudno rozliczalna. Myślę, że na przykład menedżer w firmie może być rozliczony za na przykład wysokość sprzedaży. Myślę, że każdy zawód ma jakieś mierniki takie bezwzględne. Polityka nie ma takich mierników i to powoduje patologię.
Wygodnie tak się tłumaczyć, panie pośle.
Nie, ja się nie tłumaczę, pokazuję problem, wręcz przeciwnie.
Absolutnie.
Zachęcam do szukania jakiegoś kryterium albo jakiegoś takiego instrumentu, by politykę kontrolować lepiej, w szczególności europejską, bo ona jest daleko i
przyglądam
jest niekontrolowana.
Przyglądam się polityce od dobrych paru lat. Nie jestem ekspertem, ale przyglądam się i muszę powiedzieć, że za grzyba nie wiem, za co płaci się europosłom.
Za co się płaci tak dużo?
Nie,
to
w
ja
ogóle
też nie
za
wiem.
Co się płaci.
To ja też nie wiem. To jest decyzja podjęta w Brukseli, wynikająca z przekonania, że Europa powinna zmierzać do federalizmu, w związku z czym każdy poseł w każdym kraju powinien zarabiać tak samo. Ja jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że posłowie europejscy powinni zarabiać tyle, co posłowie w danym kraju, bo to jest bardzo podobna funkcja, funkcja wybieralna i każdy kraj ma swoją własną kulturę płacenia za uprawianie polityki. Prawda? W Polsce jest ona dość umiarkowana. W niektórych krajach, takich jak we Włoszech, płaci się bardzo dużo. To jest ich sprawa.
Znaczy, włoscy europosłowie się martwią, rozumiem.
Nie sądzę, żeby się martwili. Myślę, że mają powody do zadowolenia. Natomiast ta decyzja ma charakter polityczny i według mnie ona jest błędna.
Okay. Znaczy,
w Polsce powinniśmy sami ustalać, ile dostają ludzie, którzy zajmują się polityką, wybierani tutaj.
No ale zasada, dają to brać, biją to uciekać, rozumiem.
Tak.
Nie zrzeka się pan tych 35 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Jakoś tak.
Nie, trochę mniej. My odprowadzamy podatek od tego, podatek europejski. Myślę, że miesięczny przychód jest w okolicach 25 tysięcy.
Okay. Ale nie martwi się pan o byt tyle.
Nie, to są bardzo wysokie.
Panie pośle, ale wracam do pytania. Za co my właściwie płacimy europosłom, wszelakim panu i innym pańskim 50 kolegom z różnych partii wybranym za to, że tam jesteście?
No przede wszystkim za to, byśmy zwracali uwagę na to, jakie prawo jest kształtowane w Unii Europejskiej. Czy to prawo jest korzystne dla polskich obywateli, polskich firm, czy też nie. Myślę, że to jest kluczowa sprawa, bo oczywiście dyskusje, w szczególności takie mocno polityczne dyskusje, się zdarzają w Brukseli, ale one są raczej bezproduktywne. One są spektakularne, czasami bardziej widoczne, ale to nie o to chodzi. Znaczy, za to myślę, że nie warto byłoby płacić aż tyle. Natomiast legislacja europejska wpływa na kształt prawa w Polsce, wpływa na prawa obywateli, wpływa na szanse rozwojowe polskich firm i tutaj trzeba zwracać uwagę na rachunek ekonomiczny. Posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni w moim przekonaniu odgrywać rolę pomocniczą, być takim batalionem pomocniczym polskiego MSZ-u, polskiego Ministerstwa Gospodarki, polskiego przedstawicielstwa w Unii Europejskiej. Jeżeli ta współpraca jest dobra, bez względu na kolor polityczny, to są tego efekty. Jeżeli tej współpracy nie ma, no to jest to pusty głos, pusty mandat.
Widziałem ostatnio w jednej księgarni na półce z książkami zabawnymi, humor wszelaki, dowcipy, książkę Absurdy Unii Europejskiej.
Mm-hmm.
I to są te słynne banany i ta słynna marchewka, która jest owocem, tak? I z tego jest głównie znane prawodawstwo europejskie, że mnoży tysiące przepisów, z których bardzo wiele okazuje się po prostu absurdami, które może pozornie są absurdami, bo służą jakimś grupom interesów.
Tak, to prawda. To jest kawałek rzeczywistości unijnej i gdyby chodziło tylko o rzeczy śmieszne, to byłoby pół biedy. Znaczy to byśmy się razem uśmiechnęli.
Nie, ja bym się wkurzał, że płacę.
Natomiast czasami są to rzeczy wprost,
które takie wymyślają.
Czasami są to rzeczy wprost szkodliwe. Mamy dzisiaj do czynienia z bardzo dużą ilością legislacji w zakresie na przykład ochrony klimatu. Co brzmi bardzo dobrze, każdy życzy dobrze w środowisku, natomiast konsekwencje ograniczenia CO2 w Polsce będą liczone w miliardach euro kosztów, które nie biorą się z sufitu. Znaczy, te koszty zapłacą podatnicy, przedsiębiorcy, w konsekwencji konsumenci. I to już, prawda, przestaje być śmieszne. Prawda? To można to podważać na różne sposoby, można z tym dyskutować, ale to na pewno nie jest śmieszne, bo to będzie decydowało o szansach polskiej gospodarki na przyszłość. Dzisiaj w Polsce ograniczanie CO2, czyli krótko mówiąc wygaszanie węgla, będzie wiązało się z podniesieniem ceny energii elektrycznej, będzie wiązało się z potężnymi kłopotami socjalnymi w tych regionach, gdzie się wydobywa węgiel kamienny, brunatny, również w tych miejscach, gdzie się produkuje energię elektryczną z węgla, zazwyczaj brunatnego bądź kamiennego. I tutaj żarty się kończą i tutaj jesteśmy w poważnym konflikcie, ponieważ w Unii Europejskiej jest wiele państw, które nie musi się odwoływać do węgla, bo go nie ma. Prawda? Ma elektrownię na przykład na gaz, prawda? Który w dodatku sprowadza nie z Rosji, tylko z Rosji. I wtedy wszystko jest miło. Prawda? My jesteśmy w sytuacji podwójnie trudnej. Po pierwsze, mamy przede wszystkim węgiel, to jest nasz podstawowy zasób energetyczny. Po drugie, jesteśmy krajem, który jest uzależniony od importu gazu z Rosji, która nie jest obliczalnym partnerem. I wiemy dobrze, że używa tego jako bata politycznego. Więc
rozumiem,
ta sprawa...
że polscy posłowie nie mówią jednym głosem jeszcze w tej sprawie w dodatku.
Myślę, że na poziomie deklaracji to może mówią, natomiast myślę, że powinni zwracać uwagę dużo większą na to, co się dzieje w zakresie energetyki i klimatu, ponieważ w najbliższych latach w Unii Europejskiej to będą dwie dziedziny najbardziej rozwijające się. Będzie najwięcej prawa kształtowane w tych rejonach, bo reszta już jest prawie załatwiona. Tak.
Ilość dziurek w paskach niedługo będzie regulowana.
To już mamy za sobą. Natomiast tutaj będzie rozwój, będzie duża ilość rozporządzeń, dyrektyw. Jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na to, jak to się kształtuje, jeżeli nasze interesy nie będą uwzględnione, to będziemy w poważnych problemach i powiem wprost, że ekonomiczny sens obecności Polski w Unii może stanąć pod znakiem zapytania, ponieważ będziemy płacili, czy z jedną ręką będziemy otrzymywali jakieś pieniądze na rozwój, i to bardzo dobrze. Drugą ręką będziemy płacili za super drogie ustawodawstwo ekologiczne, znaczy to
my
na będziemy, które nas nie stać.
My będziemy płacili.
My
społeczeństwo, pan, pani i tak,
tak
dalej.
Tak.
Panie pośle, jeszcze jedną rzecz chcę spytać, bo pan powiedział, że oczywiście jesteście od stanowienia i pilnowania prawa, ale jak pan doskonale wie, w polskiej demokracji jest też powszechnie przyjęty pogląd, że poseł jest też po to, żeby bronił ludzi, którzy go wybrali. Takich lokalnych, małych spraw. Czy w Brukseli jest w ogóle miejsce i czas na takie małe, lokalne sprawy, na przykład regionu leszczyńskiego? Wiem, że pan się zaangażował w sprawę na przykład Rawicza, a firmy SEPS.
No tak, to są sytuacje wyjątkowe oczywiście, bo jak się patrzy na tematykę, która tam się kręci, to mamy tylko do czynienia z takim wtórnym wpływem. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, jak w przypadku zwolnień w SEWS-ie, gdzie ku mojemu zaskoczeniu rząd przez 2 lata nie był w stanie sięgnąć po pomoc, która była na wyciągnięcie ręki i dopiero moja interwencja u premiera Tuska, to nie wiąże się ściśle z mandatem europejskim. Wiąże się z relacjami w ogóle
rządu.
Każdy mógłby to zrobić, tak. Ale moja interwencja premiera Tuska faktycznie przyniosła pewne zainteresowanie tym funduszem i efekt mamy taki, że dzisiaj Komisja Europejska odnotowała wpłynięcie wniosku, który da 500 000 euro na pomoc dla zwalnianych w SEWS-ie i w Autokablu w Ostrzeszowie. To oczywiście dla mnie to jest olbrzymia satysfakcja, natomiast po pierwsze uważam, że to nie jest zadanie posła opozycji, żeby pokazywać rządowi, gdzie są pieniądze do wzięcia. Po drugie, ten wniosek jest bardzo późno złożony. Po trzecie, i to jest najgorsze w tym wszystkim, że to jest bardzo mały wniosek. W krajach dużo bogatszych wnioski do tego funduszu opiewały na sumę 5 do 15 milionów euro. My staramy się o 500 000. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ponieważ skala tych zwolnień jest bardzo podobna.
Czy wniosek mógł być większy, pańskim zdaniem?
Oczywiście, że tak.
I byłyby pieniądze też przyznane?
Do tej pory...
To może jest tak, że nie ma po prostu pieniędzy.
Przez 2 lata...
Unia powiedziała, tyle możemy dać.
Nie. Przez 2 lata ten fundusz nikomu nie odmówił. Były rozpatrywane pozytywnie, jak mówię, wnioski od 5 do 15 milionów euro. Więc nie ma z tym problemu. To jest nowa gałąź, nowa linia budżetu Unii Europejskiej i ona w tamtym roku nie była do końca wykorzystana, więc tam jest po prostu duży zasób. Będę zachęcał rząd do tego, żeby jednak zwracał uwagę bardziej na również takie możliwości, bo to może przynieść bardzo realny efekt. Znaczy Urząd Pracy Wojewódzki, Urząd Pracy w Wielkopolsce może mieć poważny zastrzyk pieniędzy na programy pomocowe dla zwalnianych pracowników, w tym wypadku w przypadku SEWS-u.
I teraz objeżdża pan region, żeby właściwie co, zobaczyć, kto pana wybrał?
No, myślę, że jest dobrą zasadą, że posłowie powinni, nawet jeżeli pracują 1000 kilometrów stąd, ja pracuję w Brukseli, żeby jednak od czasu do czasu być i się spotykać z ludźmi, bo na przykład nie, komunikacja elektroniczna, która dzisiaj bardzo pomaga i załatwia prawie wszystko, nie wystarcza. Myślę, że od czasu do czasu warto się spotykać z ludźmi i rozmawiać z nimi osobiście.
No, propaguje pan ideę europejską, bo europosłowie podobno się tym też zajmują, tak? Jeżdżą i propagują ideę.
Ja bym wolał propagować zdrowy rozsądek w podejściu do idei europejskiej, bo zgadzam się, że to jest wielka szansa dla Polski integracja europejska może służyć dobrze Polsce, ale nie musi. Więc powiedzmy propaguje, jeżeli można tak powiedzieć, rozmowę o faktach z zakresu Unii Europejskiej. I te fakty nie zawsze są takie różowe, jak nam podsuwa taka ogólna, bardzo obła propaganda, prawda, że jesteśmy w takim miejscu, że kończą się konflikty, kończą się różnice interesów, różnice zdań. No nie, aż tak dobrze nie jest. No, te różnice interesów pozostają i tylko od nas zależy, czy nasze zdanie będzie się liczyło w Unii.
Już na koniec zupełnie, panie pośle, a propos konfliktów, teraz jest głośna sprawa tej Białorusi. Czy myśli pan, że Unia Europejska będzie mówić jednym głosem w obronie tej grupy, części Polaków mieszkających na Białorusi?
Staramy się, żeby tak było. Ja nie dalej niż wczoraj otrzymałem list od Catherine Ashton, która jest nowo powołaną wysokim przedstawicielem Unii do spraw polityki zagranicznej. Ona oczywiście nam obiecuje, że śledzi tę sprawę, że w przypadku zatrzymanego dziennikarza telewizji Bielsat, to było na początku lutego, Biuro Unii Europejskiej kontaktowało się z rządem Białorusi i oczekiwało wyjaśnień. To bardzo dobrze. Natomiast myślę, że faktycznie czekamy trochę długo na jakieś jasne zdanie kogoś ze szczytów unijnych. Bo to, że polscy politycy mówią to, co mówią, to jest oczywiste i przewidywalne. Natomiast jeżeli wspólna polityka zagraniczna ma mieć jakiś sens, to my musimy czuć, że nasze sprawy i nasze interesy są tam bronione.
Wierzy pan w jakieś decyzje konkretne?
Mam nadzieję na to, że tak. No, w Parlamencie Europejskim sytuacja polityczna w tej sprawie się bardzo zmieniła. W Parlamencie wiedzą wszyscy już o tym, że istnieje bardzo poważny problem takich długotrwałych, ciągłych prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi, tej części, która zachowuje samodzielność, niezależność. I to jest problem nie do ominięcia, bo jeżeli Unia cały czas mówi o prawach człowieka, prawda, i na każdym rogu ulicy próbuje podnosić ten problem, słusznie, popieramy to, no to nie ma lepszego momentu, jak zająć się tym, co się dzieje tuż przy naszych drzwiach, w najbliższym naszym sąsiedztwie. Jeżeli pouczamy Malezję czy Jemen w jednej czy drugiej sprawie, no to tym bardziej powinniśmy zajmować się tym, co się dzieje obok nas i będziemy do tego zachęcali. Niedługo zacznie się sesja plenarna w Strasburgu. Będziemy o tej sprawie mówili.
No, ciekawe z jakim skutkiem. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był europoseł pan Konrad Szymański. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.